Shall we begin?
Let's begin. Jeden podcast, jedna misja, jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich pierwszych krokach w podcastingu, sprzęcie i finansach. Przed Wami gospodarz audycji, Krystian Zych i jego dzisiejszy gość.
Im bardziej staram się zagłębić w tematykę budowania własnej marki, w tematykę marketingu internetowego, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to ja na ten temat zupełnie nic nie wiem. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem specjalistę, właściwie specjalistkę od marketingu internetowego i od budowania własnej marki. I mam nadzieję, że wy z dzisiejszej rozmowy wyciągniecie tak samo dużo cennych, wartościowych informacji jak ja. Chciałem przedstawić dzisiejszego gościa. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Margo Owsienko, autorką bloga i podcastu Startup My Life, a ostatnio również i współorganizatorem konferencji Podcaster 2017. Na konferencję na Podcastera oczywiście serdecznie zapraszamy. 17 czerwca 2017 roku w Warszawie. Wszelkie szczegółowe informacje na stronie podcaster.com. A teraz już przejdźmy do rozmowy. Witam Cię, Margo.
Cześć, cześć, Krystianie.
Witam, dzięki, że udało Ci się w tym dosyć takim trudnym i pracowitym okresie znaleźć dla mnie chwilę czasu. Powiedz mi, czym się zajmujesz na co dzień?
Na co dzień kreuję strategię i wdrażam strategię dla firm. Zajmuję się marketingiem, doradzam, no i jestem praktykiem.
Zajmuję się marketingiem, dosyć szerokie pojęcie. Chodzi o marketing taki bardziej internetowy, czy
jedynie internetowy?
Reklamowe?
Tylko internetowy marketing z użyciem narzędzi dostępnych na social mediach, a też content marketing, ale ja się generalnie zajmuję tym, żeby wszystkie te elementy ułożyć w jedno i żeby to działało jak maszyna, żeby to było zoptymalizowane i przynosiło regularny dochód dla firmy. O. A tak w czasie wolnym to nagrywam podcasty i też podcast mój dotyczy marketingu online.
Startup My Life, chyba nie tylko marketingu, ale w ogóle takiego bardziej szerszego pojęcia chyba prowadzenia, tak, zarządzania firmą.
Wiesz, tak, bo generalnie na początku celowałam swój podcast w te osoby, które zaczynają dopiero ze swoją działalnością gospodarczą, nie mają pomysłu na to, jak się reklamować. Generalnie dla startupu i młodych firm, oraz średnich firm, które już mają jakieś tam podstawy do tego, żeby prowadzić marketing, mają jakiś dobry produkt, mają system, ale potrzebują jeszcze troszeczkę reklamy, żeby ta sprzedaż poszła o wiele, wiele szybciej niż była dotychczas. Więc to generalnie ta grupa docelowa, ale na samym początku to faktycznie projekt Startup My Life był zupełnie inny, ponieważ początkowo chciałam edukować ludzi o wszystkich narzędziach dostępnych online, to, że można zacząć robić jakiś biznes, mając jedynie komputer, laptop i być tak zwanym cyfrowym nomadą, podróżować i jednocześnie pracować, robić jakieś zlecenia online, ale później ten pomysł
ewoluował, rozwinął się
i ja się bardzo skupiłam na marketingu online, no i pomyślałam, że warto się skupić na tym, co robię dobrze, no i zaczęłam po prostu o tym więcej mówić, o tym więcej pisać i generalnie ten blog, który mam, ten podcast teraz dotyczą jedynie marketingu online i zapraszam też ekspertów z tej branży, żeby powiedzieli trochę więcej o tym, jakich narzędzi oni stosują i dlaczego są akurat w tej małej branży.
Do marketingu na pewno jeszcze wrócimy, bo to będzie bardzo ciekawy temat, zresztą mam nadzieję, że zdradzisz kilka szczegółów też ze swojej pracy. Ale wspomniałaś o cyfrowych nomadach. Z tego, co pamiętam, my kiedyś rozmawialiśmy, ty wspominałaś mi, że skąd się w ogóle wziął pomysł na startup, tak? I to miało właśnie coś wspólnego z takim podróżowaniem i z takim uczeniem ludzi, w jaki sposób można prowadzić zdalny jakiś tam biznes. Możesz coś więcej powiedzieć? Jakie były początki w ogóle, zanim zaczęłaś prowadzić swój podcast?
Wiesz co, tak zaczęłam się zastanawiać, czy mogę pracować na cały etat w jakiejś korporacji. I generalnie też rozmawiałam ze znajomymi, pytałam ich, jak to wygląda, bo też byłam dopiero studentką, więc musiałam wybrać sobie jakoś swoją drogę i ją utorować. Więc ja się zaczęłam zastanawiać po prostu, czy fajnie to jest po prostu pracować przez 8 godzin siedząc przy biurku, mając tych samych osób wokół ciebie, tego samego szefa, robić coś, co ci po prostu się nudzi po jakimś czasie. Może na początku to jest takie fascynujące pracować dla jakiejś dużej firmy, to jest też zobowiązania wobec swojego szefa, ale wiesz, po jakimś czasie to przestaje być takie fascynujące. No i z tego wynikło to, że po prostu jest możliwość, są inne możliwości, które nam pozwalają na podróżowanie, na spędzanie czasu wolnego, jak tylko my chcemy. Pracować możemy nie od 9 do 5, tylko możemy wstać sobie o 6, zacząć pracować, a jak nam się chce, to możemy popracować o 10 nawet. Ale generalnie pomysł jest taki, że pracować tylko wtedy, kiedy ci się chce i nad tym, co cię fascynuje. Oczywiście nie znaczy to, że jesteśmy leniwi, leżymy, po prostu idziemy na plażę i tam odpoczywamy, tylko po prostu wiemy, jak robić biznes, jak szukać zleceń, jak szukać nowych klientów i robimy akurat to, co nam się podoba, a nie to, co jest narzucane przez innych, jakieś projekty, które nam się nie podoba, jakieś współprace. Więc właśnie od tego, może z mojej natury to wynikło, że po prostu pomyślałam, że jest inna droga, warto o tym powiedzieć ludziom i być może to też zmieni ich życie.
No dosyć trudny temat, taka praca zdalna, bo szczególnie właśnie w takich krajach jak Polska, czy w ogóle nasza część Europy, no to są kraje, które nie są przystosowane jeszcze, pracodawcy jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, że dzięki takim pracownikom też mogą coś zyskać. Prawo często nie jest dostosowane do takich mobilnych, podróżujących gdzieś po świecie pracowników i no nie jest to w Polsce łatwy temat. Wiem, że w niektórych krajach zachodnich, wiem, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, wiem, że w paru innych krajach w ten sposób często pracownicy pracują, mają jakieś tam kontrakty z dużymi firmami, pracują dla firm, ale właśnie równocześnie są w stanie podróżować. Nie mają swojego biurka i takiego jednego miejsca, w którym po prostu byliby uwięzieni od tam od 9 do 17, czy tam od 8 do 16. I ty chciałaś, tak? Twoje plany były, żeby w ten sposób pracować i co miałabyś robić wtedy?
No, przede wszystkim ja się skupiłam wtedy na marketingu, bo wtedy zauważyłam, że nawet jeżeli masz jakieś umiejętności, nie wiem, powiedzmy, jesteś lektorem języka angielskiego i możesz uczyć ludzi z całego świata angielskiego, ale nie masz takich umiejętności zareklamowania swoich usług. Faktycznie nikt nie może cię znaleźć w sieci.
No właśnie, to mi się wydaje być największym problemem przy tego typu pracy. Właśnie, odnajdywanym przez innych, żeby wiedzieli potencjalni klienci, czy też potencjalni pracodawcy, gdzie można cię znaleźć i co można ci zlecić.
No właśnie dlatego toczyła się ta historia dalej, bo ja oprócz tego, że tam jakieś kursy tworzyłam, zauważyłam, że bez jakiejś reklamy, i to nie takie, że się za to reklamę płaci, typu Facebook Ads czy reklama w Google, faktycznie nie ma możliwości zaistnieć, nie ma możliwości sprzedać ten swój kurs, swoją książkę. No i od tego momentu zaczęłam się interesować marketingiem online, bo marketing online wydał mi się takim bardzo ciekawym narzędziem. Wiemy, że reklama w telewizji, jeden spot kosztuje no mega dużo pieniędzy.
No, też, to już są miliony złotych, to już kogo stać na coś takiego.
No właśnie, online to jest po prostu coś takiego zwinnego, coś, co można dostosować do swoich potrzeb. Nie musi to być koniecznie jakoś wielką skalę, ale może przynosić, może być nawet na większą skalę niż telewizja, ale faktycznie, jeżeli dostosujemy to do naszych kosztów, do naszych wydatków, to może to nam się opłacać bardziej niż jakaś reklama płatna w gazecie, w telewizji, taka tak zwana outbound. A taka reklama inbound, tam gdzie nasi klienci sami znajdują naszą firmę, sami wchodzą na naszą stronę, sami piszą do nas jakąś wiadomość, że jesteśmy zainteresowani współpracą, to to generalnie jest cała, jakby cały proces tego, jak to wszystko ustawić w jeden lejek. No i to mnie zafascynowało. Ja akurat to wynikło z tego, że chciałam zareklamować swoje usługi, bo wtedy jeszcze uczyłam języka angielskiego. No i faktycznie, wiesz, chcesz być cyfrowym nomadą, to musisz troszeczkę być marketerem.
No tak, bo robić coś to jedno, ale dać się znaleźć to jest też bardzo istotna sprawa. Oj, nie wiem, czy nie ważniejsza nawet, żeby właśnie najpierw przede wszystkim dać się znaleźć, no bo bez tego to wiadomo, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Słyszę, że u ciebie sezon remontowy w pełni, słyszę wiertarki w tle, sąsiedzi dają ci chyba do wiwatu dzisiaj.
Ojej, to zawsze, no już tak nie lubię tych sąsiadów, nie wiem co zrobić.
No i chyba nic sąsiadami nie jest w stanie zrobić. Myślę, że no cóż, co możemy zrobić? No poprosimy naszych słuchaczy o po prostu wyrozumiałość. Te dźwięki w tle to nie Margo wierci się na krześle, tylko po prostu jej sąsiedzi robią remont.
Ale mam nadzieję, że to nie za bardzo przeszkadza.
To znaczy się słyszę po prostu te dźwięki w tle. Nie wiem, jak to będzie później podczas nagrania. Ja słyszę, że coś w tle się dzieje. Jak mi powiedziałaś, że jest tam hałas związany z remontem, no to w tym momencie po prostu wiem, że jest to wiertarka. Natomiast nie, myślę, że nie będzie to jakoś tak bardzo męczące i myślę, że damy radę.
Okay.
Powiedz mi jeszcze tutaj odnośnie bycia takim cyfrowym nomadą. Ty jeździłaś w ten sposób po świecie? Pracowałaś w ten sposób zdalnie? Czy się nie udało? Czy się plany musiały pozmieniać?
Ja akurat mieszkam w Polsce, w Warszawie i pracuję zdalnie. Mam takie zlecenia, które mogę wykonywać z dowolnego miejsca na świecie, więc chyba to jest czas najwyższy, żeby gdzieś wyjechać i żeby pracować zdalnie, ale generalnie to tutaj jeszcze kończę studia i no jestem przywiązana do tego miejsca, a później zobaczymy, jak będzie. Generalnie mi się po prostu podoba Warszawa i jakoś mi się nie chce zmieniać miasta, ale wydaje mi się, że latem nad tym się zastanowię, bo strasznie nie lubię upałów i chciałbym wyjechać gdzieś, może do Skandynawii, może do Finlandii. Zobaczymy.
No, Finlandia podobno jest ładna, Norwegia podobno jest bardzo ładna, Kopenhaga jest ładna, także masz parę miejsc na lato, a z drugiej strony na zimę też ewentualnie można gdzieś bardziej na południe. Do Barcelony,
no
chociażby,
wiesz, tak,
która też jest pięknym miastem, a temperatury zimą są zupełnie inne i lepiej, zdecydowanie lepiej przynajmniej dla mnie w takim klimacie się funkcjonuje. No zobaczymy, wszystko przed tobą w takim razie. Zobaczymy, może jak skończysz studia, to się uda i będziesz mogła również i ty w ten sposób pracować. I teraz tak, myślałaś o tym, żeby jeździć po świecie, żeby pracować właśnie zdalnie, gdzieś właściwie z dowolnego miasta na świecie. Zaczęłaś w ten sposób zajmować się marketingiem. A jak to wszystko się łączy z podcastem? Skąd nagle pomysł na podcast? No bo jednak zajmować się marketingiem, pracować przy czy tworzeniu kampanii reklamowych, czy budowaniu jakiegoś wizerunku, jakiejś tworzeniu marki, a robienie podcastów, no to jednak mimo wszystko są dwie zupełnie różne rzeczy.
No tak, jakoś poszłam na Polcaster 2000, pewnie to był rok 16. No i tam
roku?
W zeszłym roku chyba tak. Uh-huh. No i poznałam sporo ciekawych ludzi. Też poznałam na przykład Michała Vasqueza Plewniaka przez mojego znajomego, który był na Radka Bunickiego, który był też na podcasterze i się zainspirował i właśnie z tego momentu podcast Lepiej Teraz
Tak, Radek opowiadał, że właśnie podcaster był dla niego taką największą inspiracją i po podcasterze zaczął też sam nagrywać podcast. Poszłaś z Radkiem, tak? I Radek ci pokazał, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wygląda?
No właśnie tak, bo wtedy jakoś przez Radka poznałam Vasqueza i Vasquez okazał się bardzo, bardzo interesującą osobą, pozytywną. Można teraz on prowadzi taki ciekawy projekt, filmiki o zdrowym jedzeniu. No genialnie zrobione, po prostu kreacja i jak to wygląda, to jest na milion dolarów. No generalnie poznałam sporo ciekawych ludzi na tym wydarzeniu i no od tego momentu zaczęła się moja przygoda z podcastami.
I do tego stopnia, że w tym roku, nie wiem czy możemy to już zdradzić, w tym roku sama bierzesz udział w organizacji podcastera kolejnej edycji?
Wiesz co, tak, tak, jestem współorganizatorką projektu Podcaster 2017 i razem z Pawłem Przybyszewskim zapraszamy gości, robimy stronę, zajmujemy się takimi bardzo organizacyjnymi rzeczami. Mieliśmy też w planach pozyskać jakichś sponsorów, niestety jakoś zaczęliśmy za późno z organizacją, więc niestety nam się w tym roku nie uda, ale generalnie planujemy jeszcze później organizować jakieś podobne wydarzenia związane z podcastami, no i tam już będziemy przygotowani.
No, zobaczymy. Do podcastera jeszcze troszkę czasu zostało, jeszcze może się też i sponsorzy znajdą. I agenda, jak już będzie dopięta, to mam nadzieję, że będziemy mogli też udostępnić na stronach internetowych. Widzę, że w tej chwili strona jeszcze jest w budowie, jeszcze w tej chwili nie jest dostępna. Czekamy w takim razie na udostępnienie bardziej oficjalnych informacji o podcasterze. No dobra, ale wróćmy jeszcze do początku, wróćmy jeszcze do zeszłego roku. Byłaś na podcasterze zeszłorocznym, pomyślałeś, że właściwie fajnie byłoby poprowadzić swój podcast. Jakie były początki? Jak w tej chwili, po roku, wspominasz te swoje pierwsze doświadczenia, pierwsze próby nagrania pierwszego odcinka?
Wiesz co, po prostu zaprosiłam Radka do swojego pierwszego podcastu. No i to, że ten proces był taki łatwy, bo no, tak się umówiliśmy, że okej, nagramy podcast, więc ja się tak nie stresowałam, kiedy nagrywałam ten swój pierwszy podcast. No i faktycznie to było w sumie bezstresowo. Może dlatego tak mi się spodobało nagrywać podcasty. No i ja jestem osobą dość techniczną, więc szybko ogarnęłam te programy do obróbki dźwięku i aktualnie korzystam z Adobe Audition. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze narzędzie do obróbki dźwięku. No faktycznie, trzeba po prostu znaleźć znajomego osobę, z którą możesz nagrać swój pierwszy podcast, swój pierwszy odcinek, umówić się na spotkanie, no i tak bezstresowo to nagrać, bo jeżeli od razu chcesz znaleźć kogoś, kto jest taki już znany, jest gwiazdą, no to pewnie ci odmówi, bo nie masz żadnego.
No tak, no nie, jesteś nikim w tym momencie, tak? W momencie, jak zaczynasz swój własny podcast, masz może pierwszy odcinek, albo nie masz już jeszcze nawet żadnego, no to nikt nie będzie z tobą rozmawiać z takich bardziej znanych już gdzieś gości, no bo tak naprawdę, no co, z kim? No, nie masz żadnego doświadczenia, nie masz żadnego zaplecza. I tutaj faktycznie na znajomy to może być dobre rozwiązanie. Długo trwał ten twój proces myślowy od momentu, kiedy wpadłaś na pomysł, że może jednak podcast do waszego wspólnego nagrania?
Wiesz co, ja chciałam wypróbować narzędzia. Ja wszystko testuję i czasami mi się podoba to, co robię i pozostaję przy tym na jakiś dłuższy czas. I z podcastami tak się wydarzyło, że po prostu, nie wiem, jakoś miałam wewnętrzną motywację kreować markę eksperta, no bo musiałam znaleźć jakąś platformę tam, gdzie bym powiedziała o marketingu, tam, gdzie bym zapraszała osoby związane z marketingiem. No generalnie, żeby moje imię i nazwisko się kojarzyło z tą branżą. Miałam taką mocną motywację do tego, no i podcast posłuży mi tym narzędziem, żeby tą markę budować. Od zera.
Podjęłaś ciekawy temat. Budowanie marki za pomocą podcastu. Jest to możliwe? Możemy zbudować swoją markę eksperta, korzystając z podcastu?
Tak, tak, to jest absolutnie możliwe. Jeżeli wiele osób ciebie słucha i ty non-stop rozmawiasz o tym samym, o, nie wiem, rozmawiasz na przykład o IT, albo rozmawiasz tylko tam o sztucznej inteligencji, cokolwiek, to osoba, którą zapytasz, a kim jest ten gość z sieci, to powie, że a, no to ten, on mówi tam o sztucznej inteligencji. I od razu się kojarzy imię i nazwisko z konkretną branżą. To jest w sumie fajne, bo to też znaczy, że ty jesteś ekspertem, że ty tym się zajmujesz przez cały czas. Jeżeli nagrywasz odcinki regularnie, no to pewnie nie jest tak, że po prostu na tym się nie znasz, bo to jest twoja pasja, to jest to jakby twoja wiedza, twoje doświadczenie, ty to przez podcast przekazujesz. No i to jest genialne narzędzie do budowania też relacji ze słuchaczami, bo Faktycznie, teraz mamy napływ informacji w internecie. Każdy może sobie założyć bloga, pisać jakieś artykuły na blogu i no, kreować markę eksperta, ale to nie będzie do końca prawdziwe, no bo faktycznie każdy może tam skopiować te artykuły, troszkę zmienić treść, przestawić, no i jesteś. Ale...
No tak, no blogów mamy miliony i wiele tych blogów to jest, jak się wchodzi chociażby na pierwszy z brzegu artykułu, to są blogi pisane na zasadzie, a byłem raz, nie wiem, gdzieś tam w ogródku przekopać grządka, to jestem ekspertem od ogrodnictwa, tak? Często też są w ten sposób blogi tworzone.
No i też w podcaście to budujemy relacje z osobami z branży, bo jeżeli, no, ja nie jestem zwolenniczką prowadzenia podcastu, tylko że ja mówię, bo to szybko może się znudzić. No może są jakieś wyjątki, ale generalnie to ja urozmaicam podcast poprzez zapraszania dość znanych osób z branży i dzięki podcastom po prostu nawiązuję z nimi relacje. Na przykład ostatnio miałam taki wywiad z Łukaszem Żeleznym, z którym rozmawiałam o SEO, o pozycjonowaniu w wyszukiwarce. No i jakoś zobaczyłam na jego... Mieliśmy już wtedy ustalone dobre relacje i w ogóle życzliwie się odnosiliśmy do siebie. Później zobaczyłam, że on ma dość popularny portal internetowy, tam gdzie pisze o social mediach, no i portal nazywa się socialmedia.pl. On opisywał proces pozycjonowania tego portalu u siebie na feedzie, no i ja się do niego odezwałam, powiedziałam, o wiesz, ja mam tutaj artykuł o podcastach, pisałam go pół roku temu i nie wiedziałam, jak go wykorzystać, bo coś tam, no, nie miałam na niego planów. Czy chciałbyś, żebym ci podesłała i żebyś opublikował ten artykuł u siebie na portalu? No i on się zgodził oczywiście, no i później ten artykuł stał się tak popularny, że no, było mega sporo komentarzy, mega sporo reakcji. No i on zaproponował mi jakoś stałą współpracę. Na przykład ja będę już tam regularnie publikować swoje artykuły. Więc w taki sposób się buduje markę. No to generalnie na podcastach, sam podcast to jest taki pretekst, ja bym powiedziała, bo to jest pretekst do nawiązywania jakichś relacji z ludźmi, którzy być może mogą ci w czymś pomóc, w czymś wesprzeć, otworzyć jakieś drzwi. No i dlatego wydaje mi się, że to jest no, genialne narzędzie.
No tak, ale sam podcast musi też być popularny, tak? Żeby pozyskać większą ilość słuchaczy, żeby pozyskać większą ilość ewentualnie później jakichś potencjalnych osób do współpracy. Co można zrobić jako ekspert od marketingu, to może będziesz wiedziała, może będziesz chciała zdradzić naszym słuchaczom. Co można zrobić, żeby jakoś nasz podcast zyskał na popularności? No, mówimy o jakimś temacie, tak? Mamy podcast tematyczny, wszystko jedno, czy jest to sztuczna inteligencja, czy jest to cokolwiek innego. W jaki sposób moglibyśmy próbować podcast promować? Bo podcast sam w sobie jest stosunkowo ciężki do promowania, chociażby ze względu na to, że pliki audio, nagrania nie są indeksowane przez wyszukiwarki w taki sposób, jak indeksowany jest tekst, w związku z czym chociażby już tutaj w wyszukiwarkach mamy problem. Co możemy zrobić? Jak możemy swoim podcastowi pomóc?
No przede wszystkim oprócz podcastu, oprócz tych plików dźwiękowych, warto mieć blog, tam gdzie będziemy streszczać to, co jest w podcaście. Co więcej, coś dodać od siebie, coś co my wiemy, testowaliśmy i faktycznie to, co wywnioskowaliśmy z tego podcastu. I stworzyć taki artykuł, który ma przynajmniej 300 słów, a najlepiej, żeby to był nawet 1000 słów, bo takie dłuższe treści są lepiej indeksowane w Google. No i wtedy już się pokazujemy w Google na wyższych pozycjach. Drugie, kolejna rzecz, to pierwsza rzecz była związana z pozycjonowaniem, z ruchem pochodzącym z wyszukiwarki. Kolejna rzecz to social media. Trzeba znaleźć grupy, na których jest nasza grupa docelowa. Więc jeżeli mamy podcast o sztucznej inteligencji albo o IT, to warto znaleźć takie grupy, tam, gdzie są ludzie zainteresowani tym tematem, bo jeżeli ja mam podcast o IT, to pewnie nie będę wrzucać tego na social media, na grupę social media, więc a jeżeli jestem specjalistą od marketingu, to wybiorę sobie grupę social media, tam startupy i tak dalej. Więc po prostu znaleźć swoją grupę docelową, gdzie ona jest, gdzie przybywa najwięcej czasu, gdzie czasami wchodzi i klika, no i tam po prostu wrzucać te treści, ale nie tak, że po prostu wrzucamy tam podcast, link do podcastu, bo no faktycznie bez opisu tego linku nikt, no może mniejsza liczba ludzi się zainteresuje tematem. Natomiast trzeba bardzo stworzyć bardzo przyciągający tytuł, opis podcastu, żeby osoby były zmotywowane do kliknięcia. To jest tak, że zawsze początek artykułu musi być intrygujący, ciekawy, oferujący jakieś tam zalety przeczytania tego artykułu do końca. No i też opis tego artykułu, który umieszczamy gdzieś na grupach, też musi być dość przyciągający.
Czyli sytuacja taka sama jak w przypadku blogów i taka sama jak w przypadku prasy, tak? Musimy zachęcić tytułem i nagłówkiem do tego, żeby zajrzeć dalej, a to, co będzie dalej, musi zachęcić do tego, żeby odsłuchać nasze nagranie. No tak, ale jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o samą grupę docelową. Wiesz, grupę docelową trzeba najpierw sobie stworzyć, trzeba najpierw taką grupę docelową znaleźć. W momencie, jeżeli mówię na przykład o sztucznej inteligencji, no to wiadomo, że tych osób, które mogą się interesować sztuczną inteligencją, będzie stosunkowo niewiele, tak? Będzie to jakaś tam mała, zamknięta grupa. Natomiast w przypadku chociażby marketingiem mogą chcieć się interesować, bądź też mogą potrzebować się czegoś dowiedzieć. Zarówno osoby, które, nie wiem, prowadzą własne firmy, prowadzą własne blogi, tematyczne, jakieś techniczne, humanistyczne, sprzedają książki, prowadzą zajęcia fitness i naprawiają samochody. Także tutaj rozpiętość potencjalnych osób, które mogłyby się znaleźć w grupie docelowej, będzie po prostu ogromna. Da się to jakoś zawęzić?
Wiesz co, da się. Poprzez dalsze współpracę z innymi influencerami w tej branży, bo jeżeli jest jakiś portal, który traktuje o samochodach, to jeżeli on się zainteresuje treściami, które tworzysz, opublikuje jakąś wzmiankę o tobie u siebie na blogu, albo to będzie jakiś wywiad, będziesz zapraszany tam, powiesz coś o swoim podcaście w ogóle o samochodach i taki artykuł się ukaże na tym portalu, no to można tam zgarnąć jakąś część tych osób zainteresowanych tymi tematami. Więc wszystko też, bo ludzie myślą, że jest jakiś tam taki sekret, jakaś tajemnica na to, jak to robić skutecznie. Tak naprawdę wszystko to jest taka żmudna praca i to jest przede wszystkim nawiązywanie relacji, bo jeżeli tych relacji nie ma, to blog będzie miał w jakiś tam 100 unikalnych użytkowników miesięcznie. Tylko dlatego, że nie ma jakichś linków prowadzących do blogu, a później do podcastu.
No tak, nikt o takim blogu nie będzie mówił, nie będzie żadnej reakcji, nie będzie żadnej wymiany informacji i ilość tych osób, które trafią, to będzie po prostu znikoma, ze względu na to, że to po prostu najczęściej będą osoby trafiające tam przez przypadek gdzieś z wyszukiwarki.
Tak. Generalnie trzeba szukać różnych możliwości, po prostu spotykać się z osobami, które mają blogi, prowadzą podcasty, mają vlogi o tej samej tematyce i starać się z nimi nawiązać jakąś relację. Bardzo często praktykowane takie posty gościnne, typu ja piszę u ciebie na blogu jako ekspert, ty piszesz u mnie. Oczywiście to gra, kiedy mamy blogi o podobnej tematyce.
No i tak, wtedy... kiedy jesteśmy ekspertami, tak? Albo przynajmniej coś wiemy w danej dziedzinie, bo na przykład ja w tej chwili o medycynie to niezbyt dużo bym napisał.
No właśnie, więc... Wszystko zależy od tego, czy nawiążemy relacje z osobami w branży, bo nawet to tak się wydaje, że to jest ciężkie. Tak naprawdę, kiedy nawiązujemy relacje, to później ta osoba, kiedy tworzy jakiś lead magnet albo jakiś e-book, to chce mieć jakichś ekspertów, którzy się wypowiadają w tej kwestii, to się zwróci do ciebie, bo cię dobrze kojarzy, ciebie zna, ufa i chce, żebyś ty się wypowiedział w tej kwestii. No i ta informacja będzie umieszczona w tym e-booku, na tym blogu, więc to tak się wydaje, że to jest takie trudne. Tak naprawdę to po prostu trzeba mieć takie przyzwyczajenie non-stop networkingować, non-stop znajdować nowe znajomości.
Czyli dobrze jest być przez cały czas na Facebooku, Twitterze, Instagramie, czy gdzie tam kto bywa i gdzie kto może znaleźć swoich potencjalnych klientów czy współpracowników. I rozumiem również, że dobrze byłoby nawiązać współpracę z osobami, które w pewnym sensie moglibyśmy uznać za naszą konkurencję. Czyli
tak,
innych
no,
blogerów na przykład,
tak,
innych podcasterów, którzy piszą, mówią, nagrywają cokolwiek na podobne tematy.
To prawda, bo wiesz, że jeżeli nawet jeżeli współpracujemy z konkurencją, no to nasi słuchacze zawsze będą lubić nas. No może tak się zdarzyć, że ta osoba z konkurencji to nie jest odpowiednia osoba dla naszych słuchaczy. Może im się nie podoba styl prowadzenia tego podcastu, albo nie podoba się styl pisania wpisów blogowych. Generalnie.
No tak, ale wiesz, ale jest też ryzyko, że będzie w drugą stronę, że ktoś z naszych słuchaczy czy czytelników stwierdzi, a jednak tamten pisze, czy też mówi ciekawiej, to ja ten podcast, czy ten blog, czy nie wiem, to miejsce zostawiam i idę sobie tam. Też jest takie zagrożenie.
No wiesz, to jest zawsze taki medal, który ma dwie strony. Po pierwsze, no to jest na zasadzie wymiany, że niektórzy czytelnicy albo słuchacze tego influencera przejdą do nas, a niektórzy od nas pójdą do niego, ale to nie znaczy, że oni nie wrócą do nas, bo jeżeli my już nawiązaliśmy z nimi relacje, oni nam ufają, często wchodzą, wracają do nas na blog, jeszcze raz słuchają naszych podcastów, no to żadne zagrożenie jest, tak mi się wydaje.
Ale, czyli nie obawiać się współpracy z osobami, które uznajemy za konkurencję, tak?
Ja bym się nie obawiała, bo wiesz, ja współpracuję z osobami, które no, faktycznie mogę nazwać konkurencją, no bo wiesz, od strategii jest bardzo dużo ludzi, no i przeprowadziłam wywiady z mega inspirującymi kolegami i no nie mogę powiedzieć, że my tak aż mocno konkurujemy, oni mają swoich klientów, tam ja mam swoich klientów, więc to wszystko zależy.
Uzupełniacie
się, tak? Nie można
się
obawiać. Tak, tak. To generalnie, jeżeli lubisz jakąś osobę i ona jest dla ciebie przyjemna, miła, to no jakoś nie czujesz, że musisz koniecznie z nią konkurować w czymś.
No tak, nie traktujesz takiej osoby jak konkurencji. Wspomniałeś wcześniej o nawiązywaniu kontaktów też ze swoimi czytelnikami, słuchaczami. To mi się przypomniało Radek Budnicki, tak, z podcastu Lepiej Teraz. Właśnie bardzo często nawiązuje tego typu relacje. Radek co chwilę umieszcza chociażby na Instagramie czy na Facebooku zdjęcia ze swoimi słuchaczami, z osobami, z którymi już kiedyś rozmawiał, z osobami, które gdzieś go tam po prostu znalazły. Radek chyba w ogóle z tego, co się orientuje, to po prostu bywa stale w jednym miejscu. Jest to miejsce, gdzie po prostu jego słuchacze wiedzą, że mogą go złapać. I no, takie przynajmniej wrażenie odnoszę. I tych relacji to faktycznie potem się tworzy całe mnóstwo takich kontaktów. I zauważyłem, że potem część tych osób u Radka występuje w audycjach jako jego po prostu rozmówcy, jako jego jako osoby po prostu, z którymi przeprowadza wywiad.
Właśnie to miejsce, o którym wspomniałeś, to nazywa się, to jest pod tagiem Centrum Zarządzania Świata.
Tak.
To jest nawet taki tag na Facebooku i na Instagramie.
Na Instagramie widziałem. Na Facebooku nie zwróciłem uwagi na tagi, natomiast na Instagramie widziałem. Właśnie.
No właśnie, to jest kawiarnia Green Coffee na Kabatach i tam Radek zwykle spotykam dużo osób. No i może parę słów o Radku, bo Radek fajnie buduje markę eksperta w social mediach. Na przykład ja nie mam czasu na to, żeby to robić, ale faktycznie to jest mega, mega fajne, ponieważ on umieszcza zdjęcia z pracy, tak faktycznie, bo on jest coachem, doradza, jest mentorem, jest coachem i po prostu pomaga ludziom odnaleźć swoją drogę w życiu albo w biznesie. Jeżeli są zagubieni, nie wiedzą co robić, zawsze robi zdjęcia i pisze, okej, tam spotkałam się z tym klientem, mega sporo inspirujących rzeczy zrobiliśmy, klient tam osiągnął to i to, no i to faktycznie już jest jakiś taki tak zwany social proof tego, że on jest skuteczny w tym, co robi. I te wpisy, które się pojawiają u niego na social mediach, to też jest bardzo dobra, no, bardzo dobra reklama, ale nie taka reklama w tym pojęciu, że o, się reklamuję, jestem coachem, pomagam ludziom tym i tym, dzwońcie do mnie pod numerem tym i tym. Więc to jest po prostu takie przedstawienie tego, co robisz.
Czyli budowanie swojej własnej marki eksperta, tak?
Tak, to jest akurat budowanie marki eksperta. Bycie na wykorzystywanie social mediów do tego, żeby przedstawić swój tryb życia i swój tryb pracy. Przedstawić klientów, z którymi współpracujesz, jeżeli oczywiście daje na to zgodę. Przedstawić miejsce, w którym pracujesz. To, co czytasz, to, o czym myślisz, jakie masz podejście do życia. Bo ludzie z tym no jakby do tego się odnoszą, jeżeli mają te same poglądy, ta osoba jest im bliska, czyta te same książki, walczy z tymi samymi problemami, albo nie wiem, spotyka tych samych inspirujących, fajnych ludzi, otacza się nimi na co dzień, to oni wolą wziąć coaching od Radka, a nie od jakiegoś coacha, który pisze, okej, moja oferta, konsultacja 1 godzina, 100 zł. Więc to jest ta podstawowa różnica. Po prostu to jest już marka i to jest coś, za co można zapłacić więcej. To jest wartość dodana.
Jak myślisz, trudno jest taką markę zbudować? Ile mogłoby trwać? Radek prowadzi podcast też chyba od zeszłego roku, od podcastera. To jest rok z kawałkiem, natomiast ja nie wiem, jak długo on wcześniej pracował nad swoją marką i nie wiem, kiedy, czy zaczął wcześniej, czy zaczął później, nie wiem, jak to u niego wyglądało. Ile mogłoby trwać zbudowanie, no może nie jakiejś super silnej marki, tak? Nie mówimy w tym momencie o tych takich już najbardziej znanych osobach, ale ile może zająć stworzenie takiego profilu osoby, powiedzmy, rozpoznawalnej?
Oczywiście to się nie odbędzie w miesiąc, w dwa, w trzy. To się odbędzie w najlepszym przypadku za rok. Marka osobista to coś, co wymaga jednak uwagi, pewnych umiejętności budowania tej marki. Też budowania tej świadomości w głowach odbiorców. Bo jeżeli jeden raz ktoś zobaczy, że ja nagle zaczęłam się zajmować, nie wiem, medycyną naturalną i robię tam jakieś maseczki i tak dalej, jeden raz to wrzucę, to jeszcze nikt nie będzie mnie z tym kojarzyć, a jeżeli ja non-stop będę wrzucać te wpisy, no to na pewno już w jakimś momencie zaistnieje ta świadomość, że okej, Margo się zajmuje medycyną naturalną i no faktycznie, to po prostu trzeba zaplanować sobie, jak w jaki sposób to będziemy robić, czy jakie kanały wykorzystujemy do tego, żeby przedstawić siebie i swoje, no, to, czym się zajmujemy. No i plus być regularnym na blogu albo w podcaście. I
czyli po systematyczność, regularność, cierpliwość, tak? I po prostu dążenie do celu.
Tak, w większości blogerzy i podcasterzy też nie są regularni i myślą, że można na czymś bardzo szybko zarobić, bo tak pisze, nie wiem, w książce ktoś tam, powiedzmy, Kominek, Jason Hunt, znany bloger, i oni myślą, że tak, ale moment, chwila, bo to jest właśnie inny czas. My żyjemy w tym czasie, w 2017 roku, gdzie mega sporo blogerów walczy o jedno miejsce gdzieś tam pod słońcem. Wcześniej ten sam Jason Hunt miał o wiele mniejszą konkurencję, żeby zaistnieć. On zaczynał tylko dopiero wtedy, kiedy pojawił się internet i można było jakieś prymitywne blogi robić.
Więc no, zaczynał w czasach, kiedy blogów to było bardzo mało. Nawet na zachodzie jeszcze blogi nie były tak bardzo popularne. Cóż dopiero mówić o Polsce. Więc on zaczynał naprawdę w dawnych czasach i w momencie, kiedy blogi zaczęły być bardzo popularne, to jeszcze wtedy znany jako Kominek miał już dosyć mocno wyrobioną markę. To już to też były troszkę inne czasy, też troszkę inaczej to
tak
wyglądało.
To są po prostu inne czasy i też na przykład teraz, bo ja widzę potencjał w podcastach i dlaczego nie skupiam się na blogach, bo mi się wydaje, że podcasty już wkrótce zaczną zabierać budżety marketingowe, może blogów. Z innej strony podcast to też inna możliwość monetyzacji, bo na blogach możemy umieszczać jakieś reklamy, możemy współpracować z jakimiś dużymi markami i marki nam płacą za promocję. Natomiast w podcaście to niekoniecznie musi być reklama, chociaż na przykład na zachodzie to jest praktykowane i to jest normalne. Tam są budżety marketingowe na podcasty i na umieszczenie reklam marek w podcastach.
Słuchajcie, przyszli podcasterzy, na podcastach będzie można zarobić.
Można, da się.
Już można, tak? Więcej...
Wiesz co, na reklamach nie.
No,
ale,
na reklamach nie.
No bo jest za małe zasięgi, jeszcze za mało ludzi słucha tych podcastów i nawet nie ma statystyk. To jest najbardziej przerażające, no bo każda firma jest zainteresowana w statystykach. Pokażesz mi, że masz 1 000 000 ściągnięć podcastu, no to ja ci zapłacę, no ile chcesz, kokosy ci zapłacę, umieszcz reklamę, mamy deal. No nie mamy tych statystyk dokładnych.
No tak, ale zgadza też się takie statystyki często są zakłamane, bo jeden odcinek jest lepszy, drugi odcinek jest gorszy. I tutaj nie zawsze statystyki jakiegoś pojedynczego odcinka tak naprawdę odzwierciedlają, czy statystyki nawet jakiegoś miesiąca odzwierciedlają popularność danego podcastu, bo to, ile jest tak naprawdę słuchaczy podcastu, ile jest stałych osób, które wracają, które przechodzą, to decyduje tak naprawdę o sile tego podcastu, a nie to, ile razy któryś tam odcinek został przesłuchany. W momencie, kiedy ja ściągam jakiś podcast na swój telefon, to żaden system do statystyk, do analiz, do niczego tak naprawdę nie wie, czy ja go słucham raz, czy ja go słucham 15 razy w kółko i czy jeszcze z mojego telefonu przypadkiem nie słuchają moi znajomi i rodzina, którzy siedzą obok, gdy puszczam na głośniku. Także te informacje takie w 100% wiarygodne tak naprawdę to chyba nigdy nie będą. Przynajmniej jeżeli chodzi o nagranie audio. Trochę łatwiej jest z podcastem, z blogiem. No bo jednak wchodząc na stronę internetową spędzasz ileś tam czasu na tej stronie, na jakiejś konkretnej podstronie, tak? Czytasz jakiś konkretny artykuł i da się przeanalizować, czy faktycznie czytasz, czy tylko ta strona jest otwarta. Z podcastem tak łatwo już nie jest. Tutaj tego niestety, ale często po prostu w ogóle nie jesteśmy w stanie sprawdzić.
No jeżeli będzie, jeżeli pojawi się jakaś platforma, która nam będzie dawać takie precyzyjne statystyki, no to jest szansa na to, że podcasty mogą mieć jakieś tam reklamy, ale ja nie jestem zwolennikiem reklam w samym podcaście. Mi się wydaje, że to musi pozostać jednak takim narzędziem dla osoby eksperta w branży, żeby podcast służył po prostu takim, no może kanałem, który cię sprzedaje, bo ktoś może zamówić u ciebie usługi, bo wie, że jesteś kompetentny, że masz doświadczenie, że wiesz o czym mówisz, no i wtedy po prostu masz więcej klientów dla siebie. To jest troszeczkę inny system, no i powiedzmy też podcast jest bardzo dobrym narzędziem do tworzenia społeczności. Kiedy mamy książkę do sprzedania, kurs do sprzedania i mamy społeczność, to nie jest to problem książkę sprzedać bardzo szybko. Natomiast jeżeli piszemy książkę z myślą o tym, że okej, no będę autorem i moja książka będzie sprzedawana, to nic takiego, bo jeżeli nie mamy komu to sprzedać i nie mamy tam swoich słuchaczy, swoich czytelników, to ta książka będzie leżeć no i będzie kurz się zbierał na tych książkach.
Tak, zginie więc w czeluściach internetu nasza oferta i nikt nie będzie o niej słyszał.
Wszystko zależy od żywej społeczności, która stara się z tobą nawiązać kontakt, dostać jakąś informację zwrotną. Jeżeli jest ta komunikacja i czujesz, że twoja społeczność jest aktywna, że coś u ciebie tam komentuje, pisze do ciebie listy, no to jest czas najwyższy na to, żeby napisać książkę, żeby zrobić kurs. No i po prostu żyć i robić to, co lubisz, a nie zarabiać pieniądze gdzieś tam, na czym, no, czego nie doceniasz, co nie lubisz i, no, wiesz.
Wracasz do tej pracy od 9 do 17 w korporacji, tak?
Tak. To właśnie o to mi chodzi.
Powiedz mi jeszcze, bo tutaj możemy rozmawiać o marketingu, o budowaniu marki, możemy rozmawiać w nieskończoność. Są to mega ciekawe tematy. I jeszcze z chęcią podpytał cię o kilka rzeczy, ale wróćmy jeszcze do twoich nagrań, do twoich podcastów. Właściwie do początku. Pierwszy twój podcast był nagrywany z Radkiem Budnickim, z nim robiłaś wywiad. W jaki sposób pozyskiwałaś na początku, zanim jeszcze twój podcast zaczął być znany szerszej publiczności, zanim twoje nazwisko zaczęło być rozpoznawalne? W jaki sposób szukałaś osób, z którymi przeprowadzałaś wywiady? Jak dotrzeć do ewentualnych rozmówców, tak naprawdę nie mając niczego praktycznie do zaoferowania?
Przede wszystkim ja wtedy szukałam osoby z branży i zaczęłam szukać na grupach najbardziej aktywnych osób i znalazłam dalej, chyba to była Monika Loryńska, która pisze blog Rozterki Startuperki i tak pomyślałam, że ona jest mega super aktywna na social mediach, no to pewnie jest fajnym gościem do tego, żeby porozmawiać o agencji kreatywnej, bo ona ma agencję, w moim podcaście. I ja do niej najpierw chyba napisałam maila przez bloga, później chyba się połączyliśmy połączyłyśmy na social mediach i jakoś ona od razu to zaakceptowała, bo też się bardzo jarała podcastami. Ja tak pomyślałam, że skoro pisze o innych podcastach, że słucha podcastów, to pewnie też będzie chciała zostać gościem jakiegoś z odcinków. No i to była prosta droga. A dalej, no wiesz, są ludzie życzliwi, którzy, dla których jest zaszczyt wystąpić w podcaście, którzy chcą dzielić się wiedzą. Ja nie od razu pisałam do jakichś tam gwiazd marketingu, bo nie miałam czym się pochwalić. To tak samo jak z portfolio. Jeżeli jesteś grafikiem, to musisz się wykazać jakimś doświadczeniem, pokazać, że zrobiłam to, to i to. Tak samo i ja. Na początku może tak liczyłam bardziej na życzliwość osób, że być może no po prostu młoda osoba, młoda studentka, która no jest napalona na te podcasty, to no faktycznie akceptowali moją ofertę. No jakby moja propozycja, a dalej zapraszałam już bardziej znanych osób i komunikowałam, że mam to i to już zrobione, to i to napisałam, tu jest mój blog i mój podcast, zobacz, przysłuchaj sobie. No i później dostawałam też bardzo fajne komentarze od moich gości, bo mówili, że jest no w podcaście Startup My Life nie ma takiego kiczu i nie ma jakiejś takiej ściemy marketingowej. Po prostu są konkrety. No i to jakby posłużyło mi taką, zapaliła się taka zielona lampka na to, że robię to, co jest wartościowe. To nawet osoby z branży, którzy przez lata pracowali, mówią, że to jest mega super fajne i rób to dalej. No i to mnie motywuje do tego, żeby zapraszać coraz bardziej ciekawszych osób. No wszyscy goście mojego podcastu są unikalni i ciekawi i jestem niezmiernie im wdzięczna, że na początku akceptowali moje propozycje. Aktualnie to szukam osób z dużych agencji marketingowych, żeby się podzielili doświadczeniami pracy z dużymi brandami, z dużymi markami i już jestem. Dzięki też networkingowi mam parę takich kontaktów i już prawie umówiliśmy się na wywiad, więc też czasami pisanie takiego cold maila nie będzie działać, bo no ta osoba dość znana dostaje je ze 100 dziennie, więc no nie będzie czytać, a jeżeli ktoś poleci, może ktoś nawet zadzwoni w tej sprawie do tej osoby i powie, że o, ta dziewczyna ma jakiś podcast, zobacz na stronie u niej jest to, to i to, jest mega fajnie, ja jestem przekonana, że musisz tam wystąpić, bo to dla ciebie będzie super mega dobra promocja. No i to działa o wiele lepiej już wtedy, kiedy ktoś poleca. Ja też korzystam teraz z no, takiej swojej małej sieci kontaktów osób z branży, żeby też polecały mi swoich znajomych, którzy są wartościowi i mają spore doświadczenia, pracowali gdzieś w dużych agencjach, a później, nie wiem, założyli swój biznes. No i to jest dość ciekawe dla mnie osobiście. Więc
no tak,
w taki
wiadomo,
sposób się
że z
odbywa.
Czasem, kiedy już masz tą swoją sieć kontaktów, kiedy też już masz zbudowaną jakąś tam markę, to jest zdecydowanie łatwiej, tak? Bo więcej osób cię rozpoznaje, więcej osób będzie chciało z tobą rozmawiać i też więcej osób się zgodzi na rozmowę również i dlatego, że twoja publika jest też większa niż była na początku. Czyli na początku raczej znajomi i raczej osoby wyszukiwane gdzieś na grupach, tak? Na Facebooku.
Tak, ja w ogóle uważam, że warto chodzić na takie wydarzenia jakieś tam, gdzie można poznać tych znajomych, z którymi można przeprowadzić wywiad. Po prostu poznać takie osoby bezpośrednio, a później się
takie wydarzenia
umówić.
Offline'owe już w tym momencie mówimy, nie o grupach na fejsie.
Offline'owe
tylko
jak najbardziej, tak, bo no grupy na fejsie to no sporo możliwości, ale jednak nie ma tego kontaktu ludzkiego, to jest tylko online, a najlepiej się sprawdza relacja, kiedy jest nawiązywana po prostu offline, kiedy się spotyka ze sobą, no nie wiem, jakaś tam energia przypływa i jakieś relacje.
No tak, ale to
i
niestety nie zawsze się da. Ty w Warszawie możesz sobie na to pozwolić, bo w Warszawie są tego typu spotkania, w Poznaniu tego typu spotkania są, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Krakowie też będą. Natomiast mamy jeszcze w Polsce 1000 małych miasteczek, mniejszych miasteczek i jeszcze mniejszych miasteczek i wiosek, w których tego typu spotkań no, po prostu nie ma. I tutaj jakieś takie offline'owe gdzieś meetingi z innymi osobami, jakieś wydarzenia branżowe czy wydarzenia w ogóle, które można by się udać, są bardzo mocno ograniczone. Wiele osób nie ma do czegoś takiego dostępu. No ale to zawsze jeszcze pozostaje nam ten Facebook, czy w ogóle, szerzej mówiąc, media społecznościowe, gdzie po prostu możemy szukać w grupach, tak? Na profilach?
Mhm. No też, to wiesz, różne drogi są, więc można skorzystać najpierw z social mediów i starać się w ten sposób nawiązywać kontakty i to też można to zrobić. Nie jest to tak, że to jest niemożliwe. Ale z innej strony też, jeżeli mieszkasz w jakimś małym miasteczku czy nawet na wiosce, to czasami można jednak się wybrać do jakiegoś większego miasta raz na miesiąc, na dwa miesiące, na jakąś fajną konferencję, no i kogoś zaczepić, starać się porozmawiać z tymi osobami. I zwykle to tak wygląda i tak wydaje się, że to jest takie straszne na początku pójść, podejść do kogoś i zacząć rozmawiać, ale no nie ma nic w tym strasznego. Ja w tym się przekonywała sporo razy i tak samo jak pewnie z prelegowaniem, wystąpieniami publicznymi. Jakoś miałam swoje pierwsze wystąpienie i byłam tak zestresowana, jak to jest mówić przed, nie wiem, 30 osobami w sali i no, to było stresujące, ale później już z praktyką, mając więcej doświadczenia, no to już nie jest takie mega stresujące wydarzenie.
Ja pamiętam swoje pierwsze szkolenia, które prowadziłem. Ja przez wiele lat zajmowałem się projektami wdrożeniowymi i prowadzeniem szkoleń informatycznych. I pamiętam swoje właśnie pierwsze, może niekoniecznie pierwsze, ale pierwsze w ogóle spotkania, pierwsze początki mojej pracy trenera, no to ciężko było. Ten moment walki właśnie, kiedy już wszyscy siedzieli na sali, gdy już zegar wybił określoną godzinę, trzeba było coś zacząć. Pierwsze słowa, właściwie początek, mimo tego, że powinien być jakiś banalny, czyli typu dzień dobry, jestem ten i ten, no to były chyba najtrudniejsze, najcięższe momenty. Pamiętam też swoją pierwszą konferencję, na której się udzielałem, na której byłem jako przedstawiciel firmy, w której wtedy pracowałem. To była konferencja, w której brało udział kilkaset osób. Ja to pamiętam, bo ich było kilka, na jednej było 300, na jednej było 500, trzecia była chyba w ogóle z 900 osób. Nie pamiętam, w jakiej jednej były kolejności. W każdym razie, no to tak czy inaczej, to są liczby, które już robią wrażenie. I ten moment, kiedy trzeba było wyjść na środek, wziąć mikrofon i zacząć do tych kilkuset osób mówić, to do dzisiaj pamiętam, że to był po prostu koszmar. Pierwsza minuta właściwie, pierwszy ten początek, taka pierwsza chwila, to był koszmar, to było coś strasznego, po prostu wyjść na środek i zacząć mówić. Natomiast potem, po kilku minutach, to już tam wybrałem sobie na wśród publiczności 4 osoby i tak naprawdę potem to się mówi do tych konkretnych kilku osób. Oczywiście ogarniając gdzieś tam wzrokiem całość i starać się nie ignorować całej reszty, natomiast no, już nie ma takiego wrażenia tej wielkości, już po tym idzie dużo łatwiej. I tak samo ze szkoleniami. W momencie, jak się już zacznie te pierwsze minuty, jak się już rozpocznie szkolenie, to potem też już jakoś idzie. To potem nawet jak jest 20, 30 jakichś trudnych słuchaczy, osoby, które mają dużo pytań, które nie zawsze chcą wykonywać polecenia itd., to i tak mimo wszystko potem łatwiej później prowadzić takie zajęcia, niż takie zajęcia w ogóle zacząć. Przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia.
No tak. Praktyka robi mistrza.
I podobnie jest z podcastami. Na czym nagrywałaś swoje pierwsze odcinki, a na czym nagrywasz teraz? Ten sam sprzęt masz od początku?
Tak, od początku mam Zoom H1. Mikrofon taki bardziej recorder, że można go przenosić bez kabli, nic się nie podłączy do komputera. Nagrywa się na kartę wewnętrzną i później się zgrywa na komputer. To jest no, chyba najlepsze rozwiązanie dla takiej osoby, która tam dojeżdża do swojej gości albo chce nagrywać podcast gdzieś w salce konferencyjnej. To chyba najlepsze rozwiązanie. Nie trzeba ciągnąć ze sobą dużo rzeczy, dużo
urządzeń. Dwa mikrofony, mikser, kable, zasilacze, laptop, tak? To już robi się z tego dobra walizka.
No i bardzo fajny dźwięk. Nie trzeba tam sporo obrabiać, bardzo jakościowy. Faktycznie nie ma szumów. No, trzeba się pobawić w ustawienia, żeby tak działało, ale to jest, no, polecam ten mikrofon.
Tego typu rekorder ma mikrofon pojemnościowy, czyli mikrofon, który zbiera bardzo dużo gdzieś tam z zewnątrz. Nie masz, aby nie miałaś problemów gdzieś w jakiejś właśnie salce konferencyjnej na przykład? Nie było jakiegoś zbyt dużego echa,
bo
słychać gdzieś tam zbyt dużo z zewnątrz?
Na początku tak, ale później ustawiłam na mniejszą czułość, czyli mikrofon jest czuły tylko tam, jeżeli moja twarz jest blisko tego mikrofonu, a jeżeli są jakieś tam dźwięki, które taki tak zwany background, to już nie, jakby nie są łapane przez mikrofon.
I, no, to jest chyba, że jest to wiertarka sąsiada.
No na przykład, no takie mega głośne dźwięki, tak jak głos, to tak, to może być to problem.
No, rekorder Zoom H1 to jest dosyć ciekawe rozwiązanie, muszę przyznać. On kosztuje w okolicach chyba 400 zł, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, tak, mniej więcej.
Jest to dosyć chwalony sprzęt. Nie masz problemu z wywiadami? Takim, nie, jak machasz ręką, na przykład jak z kimś rozmawiasz, raz przysuwasz go sobie, raz komuś gdzieś pod nos. Nie jest to problemem?
Wiesz co, jakoś nie miałam z tym problemu. Ja jakoś jestem dość statyczną osobą i nie mam dużo gestów. W sensie nie macham sporo rękami, ale no nie miałam absolutnie z tym problemów.
Radek Budnicki wspominał, on też używa tego typu rekorderów i wspominał, że właśnie gdzieś tam były problemy z takim machaniem, z tym sprzętem, gdzieś tam raz sobie pod nos, raz rozmówcy gdzieś tam pod nos i mówi, że doszedł do wniosku, że potrzebuje mieć dwa. Jeden będzie miał on, drugi będzie miał rozmówca, będą po prostu nagrywali. I tylko kwestia po prostu synchronizacji takich dźwięków. Radek stwierdził, że będzie klaskać. Właśnie zastanawiałem się, jak to wygląda z takim jednym rekorderem. Nie nagrywałem nigdy w ten sposób, żeby na jedno urządzenie nagrywać dwie osoby. Zawsze korzystałem z kilku mikrofonów, każdy miał swój. W ten sposób jeszcze nie miałem okazji. No ale też ja nie nagrywam takich podcastów bardziej mobilnych. Nie mam takiego sprzętu, który mogę wziąć ze sobą gdzieś. No przyznam, brakuje mi trochę tego. Żeby właśnie mieć coś,
jeśli
co
bym
zabrać.
Ja miałam coś takiego, to ja bym chyba zniechęciłam się szybko do robienia podcastów, no bo też trzeba mieć te urządzenie i je przynosić, więc to nie jest zbyt wygodne. Wygodnym to jest, kiedy masz swoje studio i tam możesz sobie nagrywać, zapraszasz gości, ale w moim przypadku to zwykle tak jest, że nie mogę nagrywać w domu. No bo wiertarki.
Tak, słyszę właśnie w tej chwili. Znowu coś szumi w tle.
Więc ja sobie rezerwuję salkę w coworkingu i tam nagrywam. I muszę przynosić swoje mikrofony i kamery.
No to w takiej sytuacji noszenie całego sprzętu, typu właśnie jakieś tam kable, miksery, zasilacze, to jest totalnie bez sensu, bo to robi się z tego od razu ciężka waliza, którą trzeba dźwigać, rozkładać, potem składać. Taki rekorder faktycznie jest dużo wygodniejszy.
To prawda. Absolutnie.
Nie planujesz go zmieniać na razie, nic innego?
Nie, absolutnie nie. Jakoś mi się podoba, przyzwyczaiłem się do tego i no to działa.
Najważniejsze to jest to właśnie, że działa. Wielu podcasterów, nie podcasterów, wiele osób, które myśli o podcaście, przeraża taka myśl, że no tak, no ale to nagrywanie, to muszę mieć właśnie mikrofony, muszę mieć jakiś mikser, muszę mieć jakieś programy, ja się na tym nie znam, a co z tym potem zrobić, a jak to potem podłączyć, a jak to potem ustawić. Takie rozwiązanie, z jakiego ty korzystasz, jest po pierwsze bardzo mobilne, bo faktycznie taki rekorder, no po sprawę to on się w kieszeni mieści, on wcale nie jest taki duży. Jakość dźwięku ma bardzo dobrą, a też i ustawienia no, stosunkowo ograniczone, jeżeli chodzi o to, co koniecznie trzeba ustawić. Właśnie zostaje czułość mikrofonu, ewentualnie jakieś natężenie, nasilenie głośności i to w sumie wszystko. Reszta to po prostu, resztę można zrobić na komputerze. W razie, jeżeli jest oczywiście taka potrzeba, żeby coś jeszcze edytować.
No nie wiem, czy można dźwięk wiertarki na komputerze.
No nie, z dźwiękiem wiertarki to jest problem, ale wiesz, u mnie za oknem na przykład co jakiś czas przyjeżdża pociąg i ja co jakiś czas, ponieważ blisko jest stacyjka, mała stacyjka, na której tam dziennie 20 osób wsiada, 20 osób wysiada, Przejście dla pieszych przez tory, które przejazdem to ostatni raz było chyba ze 100 lat temu, więc też tam właściwie nic się nie dzieje, ale mimo wszystko przed takimi miejscami pociągi zawsze muszą trąbić. I akurat mniej więcej na wysokości mojego domu pociągi jadące akurat z tej strony na stację po prostu trąbią. Także ja często w swoich nagraniach mam, czy miałem też we wcześniejszych odcinkach podcastu, po prostu w pewnym momencie takie bo pociąg przejeżdżał. No, to są dźwięki, których nie wytniesz, których nie wyeliminujesz. No, tak po prostu jest. Niestety, nie wszystko da się zrobić. Ale i tak to mimo wszystko jest lepsze niż, nie wiem, jakiś permanentny hałas, nagrywanie na ulicy, przy otwartym oknie, w szkole, czy czasami, jak u mnie za oknem, wprowadzą F-16 i ćwiczą starty albo lądowanie. To w tym momencie w ogóle przez pół dnia nic nie da się zrobić.
No tak, tak. To jest mankament właśnie otwartych przestrzeni.
Powiedz mi jeszcze troszkę o marketingu, troszkę o budowaniu własnej marki. Wspominałaś o tym, że można pracować jako taki cyfrowy nomad, że można gdzieś jeździć, krążyć po świecie, można w ten sposób pracować dla różnych firm, robić jakieś tam zlecenia. W jaki sposób można takiej osobie pomóc w reklamie? Załóżmy, że chciałbym, że mam taką możliwość. Chciałbym jeździć po świecie, nagrywać swoje podcasty, na przykład z podróży w różne ciekawe miejsca, ale przede wszystkim jeszcze chciałbym trochę zarobić. No tutaj wygląda to troszkę inaczej już niż w przypadku promowania swojego blogu czy swojego podcastu, przynajmniej tak mi się wydaje. W jaki sposób można zacząć tego typu przygodę?
No, przede wszystkim trzeba stworzyć swój produkt. Może to być książka, może być to jakiś kurs, może jakieś narzędzie wymyśleć i to sprzedawać przez swoją stronę. Chyba najbardziej preferowanym sposobem, jakby metodą na zarabianie online, to chyba jest kurs. No i w sumie to jest możliwe. Trzeba ogarnąć techniczną część nagrania, umieszczenie to na platformę i podpięciem płatności. Generalnie pod takie rzeczy to trzeba mieć firmę oczywiście, ale jeżeli się chce zarabiać online, no to tak pasywnie bardziej, no to jest jedyne wyjście. Natomiast jest jeszcze inna metoda, powiedzmy, sprzedawania swojego czasu, swojej pracy. Może być ten, jeżeli to jest osoba copywriter, to dzięki swojemu blogowi, dzięki podcastom może wypromować swoje usługi i może mieć formularz kontaktowy, tam gdzie osoby mogą się skontaktować z copywriterem, napisać do niego maila i no jakby nawiązać wstępną współpracę. Może to być coś innego, może to być na przykład, no nie wiem, profesjonalista od IT, który pisze jakieś programy, wtyczki, takie inne rzeczy i dla niego jak najbardziej można zarabiać zdalnie, bo wtedy po prostu dzięki tym swoim blogom i podcastom może ściągnąć wartościowy ruch na stronę i osoby, które są potencjalnymi klientami, mogą do niego napisać, poprosić o wsparcie, poprosić o jakąś usługę i tak dalej. Faktycznie trzeba zakomunikować to w ofercie.
Aha, czyli cały czas wracamy do tego samego, czyli właśnie podcast, swój blog, media społecznościowe jako takie narzędzie kontaktu z potencjalnymi klientami, z potencjalnymi też i później słuchaczami. Widzę, że kładziesz duży nacisk na to, żeby właśnie w ten sposób robić. Czy każdy może poprowadzić swoje szkolenie? Nagrać swoje
to
szkolenie
zależy.
Online?
No na przykład bardzo fajną metodą w ogóle do zareklamowania takiego już istniejącego szkolenia jest przeprowadzenie webinarów. To jest niesamowite narzędzie, ale
masz rację. Wiele razy spotkałem się właśnie z takim stwierdzeniem, że webinar to jest po prostu potężne narzędzie marketingowe, że webinar to jest coś, co każdy, kto próbuje się gdzieś wybić, powinien zrobić.
Ale jeżeli nie ma takiego talentu robienia webinarów i nawiązywania relacji z ludźmi poprzez jakąś platformę do webinarów, to można to robić w podcastach, komunikować, no bo podcast bardzo jest podobny do webinaru, tylko że tam nie można, nie przeczytać komentarzy osób, które na bieżąco coś cię tam piszą, pytają. W podcaście jedynie możesz, nie wiem, możesz zaprosić gościa, możesz sam porozmawiać o czymś, a na koniec zakomunikować, że okej, ja tam robię takie zlecenie związane z moim podcastem i jeżeli macie tam chęć, to zapraszam do kontaktu. Oczywiście to trzeba przemyśleć, jak to zakomunikować. Nie może to być taka natrętna, stricte reklama. Może to wyglądać w jakiejś innej formie. Może to być jakaś, nie wiem, zniżka na usługi albo cokolwiek. To jest do przemyślenia.
Podcast to nie jest to samo co webinar. Przede wszystkim dlatego, że podcast jest nagrywany i podcast nie idzie na żywo, ale niektórzy podcasterzy, no ci bardziej doświadczeni już, tak, bo w momencie, jak ktoś zaczyna swoją przygodę z podcastem, to z reguły się na coś takiego nie decyduje. Niektórzy doświadczeni podcasterzy nagrywają i puszczają świat na żywo swoje nagrania, czyli właściwie swój cały proces nagrywania odcinka. Wiem, że robił w ten sposób Michał Szafrański kiedyś, nie wiem, czy cały czas to jeszcze nagrywa, publikował na Twitterze chyba, tak, przez jeden z programów były dostępne jego nagrania i ostatnio też widziałem Marek Jankowski z podcastu Mała Wielka Firma, no i paru amerykańskich podcasterów również coś takiego robi, że po prostu umieszczają kamery u siebie gdzieś w domu i na przykład chociażby na Facebooku czy na YouTubie na żywo taka relacja z nagrywania podcastu idzie. No tam też są jakieś komentarze, w tym momencie da się je wysłuchać. Wiadomo, że albo nagrywamy podcast, rozmawiamy z kimś, albo czytamy te komentarze, natomiast da się na chwilę przerwać, da się do tego później podejść, do tego nawiązać i w jakiś sposób też również na te pytania odpowiedzieć. Ale spotkałem się też z czymś takim, że jeden z moich ulubionych podcasterów, Michael Hyatt, nagrywa, informuje wcześniej swoich słuchaczy o tym, o czym będzie jego kolejny odcinek podcastu i nagrywają pytania na jego stronie internetowej, wysyłają mu te pytania i on na te pytania później właśnie w kolejnym odcinku, nawiązując oczywiście do odcinku podcastu, nagrywa. Myślałeś kiedyś o robieniu czegoś takiego? Nagrywaniu na żywo swoich podcastów, ewentualnie jakimś, nie wiem, takim bardziej na żywo, bieżącym kontakcie gdzieś ze swoimi słuchaczami?
Wiesz co, bardzo, bardzo chętnie, to jest bardzo dobra metoda. Ja akurat planuję to robić latem, kiedy będę miała więcej czasu wolnego w ciągu dnia i no wtedy ja nawet miałam pomysł robić takie vlogi, może wycinać niektóre rzeczy, puszczać jakoś skróconą wersję podcastów, tylko tak nagraną, może nagraną tak w całości za pomocą kamery. No są mega sporo metod i każdy może wybrać to, co pasuje, to, co w dany moment jest interesujące dla podcastera. No,
no tak, ale dochodzi jeszcze dodatkowo stres związany nie tylko z nagrywaniem samego podcastu, bo to można wyciąć, to można poprawić, to można potem wyedytować, nagrać jeszcze raz, ale dochodzi stres jeszcze związany z tym, że jest to nagrywane i ojejku, a jak to idziesz na żywo, a ja się pomylę, to co wtedy będzie?
No tak, trzeba po prostu jeden raz spróbować. Może tak się okazać, że faktycznie to kilka osób będzie to oglądać, więc nie będzie to jakiś super, super duży szok.
To trzeba nagrywać rano, jeszcze ktoś... są w pracy.
No, generalnie chodzi o to, żeby było dużo ludzi, którzy oglądają to. No,
no tak, ale ten pierwszy taki, wiesz, najbardziej stresujący, to trzeba nagrywać rano, jak są wszyscy w pracy.
Tak, tak, tak. Warto testować, warto spróbować, no bo wideo, za pomocą wideo też można nawiązać bardzo dobre relacje z odbiorcami. To jest nawet trochę lepsze niż podcast, bo masz i głos, i masz twarz, emocje, mimikę podcastera, więc może to być też dodatkową zaletą. Natomiast wideo, jako taki mankament wideo, to że to jest bardzo angażujące treści, trzeba być non-stop trzeba patrzeć na monitor.
No właśnie, to chciałem powiedzieć, tylko chciałem nawiązać, że podcast to jest coś, co jest spokojnie w stanie zatrzymać słuchacza na przykład na godzinę, jeżeli mam tyle czasu. Jesteś w stanie słuchać podcastu przez godzinę. Jeżeli prowadzisz samochód, jeżeli, nie wiem, gotujesz obiad, idziesz z psem na spacer, nie ma większego problemu, jeżeli masz godzinę czasu, którą możesz poświęcić na słuchanie podcastu, to nie ma problemu, żebyś tego podcastu przez godzinę słuchała. Natomiast z wideo tu jest troszkę inaczej, bo poświęcić godzinę na patrzenie, jak ktoś do ciebie mówi, no to już jest takie, wiesz, Już nie bardzo, bo lepiej ten czas wykorzystać w inny sposób. Zawsze żyjemy w takim jednak dosyć szybkim świecie i zawsze ta godzina to jest godzina, której po prostu nie poświęcimy na coś innego. Na wyjście chociażby z psem na spacer, na, nie wiem, przygotowanie obiadu, na obejrzenie filmu, zrobienie czegokolwiek innego. Tutaj już z tym wideo to tak, no różne są opinie, różne są głosy na temat właśnie nagrywania wideo.
No generalnie zależy, jakie są priorytety podcastera, bo jeżeli podcaster robi to dla fanu, no to ma pewnie jakąś pracę jeszcze dodatkowo i musi na niej się skupić, zamiast tego, żeby nagrywać wideo, ale jeżeli podcast i wideo i jakieś inne tam narzędzia, to tylko jakby element promocji i możliwość ciągnięcia ruchu na jakiś landing, jakąś stronę i możliwość dokonania jakiegoś zakupu przez odbiorcę, no to pewnie może na to sobie pozwolić, no bo tak faktycznie tylko z tego zyska, a jak coś się robi absolutnie za darmo, to trzeba też mieć priorytet. Jak to połączyć z pracą, bo nie każdy ma sporo pieniędzy.
Nie każdy utrzymuje się z podcastu, nie każdy ma
taką
możliwość, żeby w ogóle utrzymywać się w ten sposób, nie? Z podcastu.
Ja generalnie tak poruszam się w tym kierunku, żeby, no tak osobiście, ja bym chciała bardzo promować podcasty jako platformę, żeby więcej osób się dowiedziało o niej, no i żeby jednak się pojawiła możliwość zarabiania na takiej pasji. Generalnie zarabianie na tym, co ci się podoba, co robisz najlepiej i na rozwiązywaniu problemów innych osób. I właśnie o tym w podcastach chodzi. I w ogóle w jakimkolwiek biznesie o tym chodzi, żeby nie sprzedawać jakichś, nie wiem, koszuli, które są sprowadzane z Chin, tylko sprzedawać część swojej pasji i, nie wiem, jakoś to w jakiś sposób monetyzować, żeby robić tego więcej, lepiej i cieszyć słuchaczy przede wszystkim.
No tak, byłoby najlepiej. Życzę ci z całego serca, żeby ci się udało też w ten sposób zarabiać i utrzymywać się ze swojej pasji i z podcastów. Ach, mam nadzieję, że będzie to możliwe. Nie każdemu podcasterowi się udaje, podobnie jak nie każdemu blogerowi się udaje na blogu zarobić. Powiedz mi na koniec może jeszcze jedną rzecz, bo rozmawiamy już ponad godzinę. Mhm. Powiedz mi coś takiego. Prowadzisz podcast już ponad rok w tej chwili, tak? Czy koło roku? Ile nagrałeś odcinków? Twoje odcinki nie są numerowane, więc w tej chwili na stronie internetowej
nawet
nie widzę.
Nie liczę, ale to jest około chyba 20 już.
A po tych 20 odcinkach w tej chwili, po roku, czy też blisko roku nagrywania, jaka jest twoim zdaniem taka pierwsza, najważniejsza porada, której można by udzielić osobie, która dzisiaj stwierdziła po wysłuchaniu naszej rozmowy, stwierdzi, okej, fajnie, podoba mi się, chcę nagrywać swój podcast.
No, przede wszystkim mieć pomysł na to, na jakie tematy trzeba będzie ta osoba rozmawiać. Znaleźć pierwszego gościa, mieć przy tym jakiś mikrofon, wybrać dla siebie. Najlepiej nie inwestować sporych pieniędzy w nowe mikrofony, tylko wybrać jeden jakiś do 500 zł i po prostu go używać przez pierwszy rok może. No i po prostu zacząć, bo tak też planować można długo, a trzeba spróbować, przetestować, może to jest nie twoje, może to ci nie pasuje, a może z innej strony też może być jakąś przygodą życia i taką pasją długotrwałą, więc warto po prostu przetestować i zobaczyć, jak to wygląda, a nie mieć dużych inwestycji na początku.
Czy po prostu zacząć, robić doświadczenia, testować, sprawdzać. I najważniejsze,
nawet
nie zwlekać, tak? Nie czekać.
Tak. I może nawet lepiej byłoby nagrać kilka odcinków, może trzy, i wrzucać je tak po kolei. Trzeba na przykład, no, nagrywasz trzy odcinka podcastu pierwszego i wrzucasz je w tym tygodniu, w następnym tygodniu, żeby mieć już takie zapasy, mieć treści, które bez wysiłku możesz wrzucić. Bo też są takie
okresy. Udaje ci się w ten sposób? Udaje ci się tak zebrać odcinki na zapas?
Ja bardzo się staram i czasami ja mam sporo odcinków, mam tam na dwa miesiące. Bo ja nagrywam, wiesz, mnie nie jest tak, że ja nagrywam, wrzucam co tydzień. Ja zmniejszyłam częstotliwość wrzucania podcastów. Teraz to robię raz na dwa tygodnie i to jest dla mnie optymalne rozwiązanie, bo no, nie mogę czasowo sobie pozwolić na więcej i udaje mi się jednak przez te dwa tygodnie kogoś znaleźć, nagrać podcast i wrzucić, to jest też możliwe, ale spokojnie się czuję, bezpiecznie, kiedy mam przynajmniej dwa albo najlepszy w przypadku trzy podcasty.
No to luksus. Wielu podcasterów nagrywa i od razu publikuje i nie jest w stanie, zresztą ja przyznaję też miałem, zawsze miałem z tym problem, żeby nagrywać jakieś odcinki na zapas. Był taki czas, że miałem jeden odcinek w rezerwie, natomiast no, bardzo szybko mi się ten odcinek, ta rezerwa moja skończyła. Później właśnie już wyglądało to w ten sposób, że nagrywałem jakaś edycja, jeżeli wywiad z kimś, to jeszcze weryfikacja, publikacja i po prostu szło w świat. Nie każdy, mało nawet osób z tych, które znam, z którymi rozmawiałem, z którymi mam kontakt, mają czy artykuły na bloga, czy odcinki podcastu właśnie jakieś takie w rezerwie. Fajnie, że ci się udało.
No, bo rzadko się czymś
takim, rzadko się czymś takim spotykam.
Ale jeżeli nawet ktoś z twoich słuchaczy jest z branży marketingowej i ma coś do powiedzenia wartościowego, no to może spokojnie do mnie napisać. Więc ja rozważę każdą kandydaturę.
Jasne. Gdzie można cię znaleźć? Jeszcze powiedz.
Można mnie znaleźć na moim blogu startupmylife.net. Można tam do mnie napisać lub też mam konto na LinkedInie, profil na LinkedInie, też można tam do mnie napisać. Natomiast chyba najlepszą metodą to jest napisanie przez formularz kontaktowy lub do mnie na social mediach. Przez fanpage na przykład.
Czyli albo fanpage Startup My Life, albo startupmylife.net. A to jest alternatywa.
Tak, dokładnie.
Okej, okay. Także wszystkich specjalistów o marketingu, wszystkie osoby, które mają coś na temat marketingu do powiedzenia, zapraszamy do kontaktu. Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci za tę rozmowę, dziękuję ci przede wszystkim za zdradzenie tylu szczegółów marketingowych. Mam nadzieję, że nasi słuchacze skorzystają. Ja na pewno, bo dowiedziałem się dzisiaj nowych rzeczy, których wcześniej, mimo tego, że mieliśmy już okazję rozmawiać, to wcześniej nie widziałem, także na pewno ja coś z tego wyciągnę. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia.
To ja dziękuję, do usłyszenia.